proszę Państwa, instytucje kultury rozpoczynają jesienny sezon, powiedziałbym, z wielkim rozmachem. Proszę zobaczyć, jak wiele ważnych, ciekawych wydarzeń artystycznych toczy się w naszym regionie. Ilość wystaw, ilość spotkań z autorami, ilość festiwali naprawdę imponująca. Między innymi AW Teatr, Rzeszowski Teatr, przygotowuje kolejny swój spektakl. Pewnie Państwo znakomicie ten szyld znają. Kilka lat temu wymyśliła go Beata Zarembianka, aktorka. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ten teatr kojarzy się Państwu zapewne z repertuarem komediowym. No i ja muszę przyznać, że to jest niezwykle trudna specjalizacja. Zarówno jeżeli chodzi o organizację tego typu przedsięwzięcia jak teatr, ale także jeżeli chodzi o repertuar.
To prawda. Jeżeli chodzi o organizację, no to tego trzeba się po prostu nauczyć, kochać to. I jak się kocha to, co się robi, to już tak naprawdę się nie pracuje, tylko cały czas mamy przyjemność tworzenia teatru. Więc tutaj trzeba poznać pewne zasady, standardy i rozwijać się. To jedna rzecz. No a jeżeli chodzi o tę rozrywkę, tak, o której powiedziałeś, tę komedię inteligentną jeszcze, żeby ona była inteligentna.
No właśnie, to jest podstawowa zasada, ale także znak twojego teatru.
Tak, ja myślę, że tak, bo ja też z wiekiem robię się bardziej wymagająca. Myślę, że to chyba jest taka domena ludzi w pewnym wieku, że stajemy się bardziej wymagający zarówno od siebie, jak i od innych, ale może przede wszystkim od siebie, bo jak jesteśmy, tu jest wszystko okej, to też inni, którzy z nami współpracują, też będą nam to oddawać. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o scenariusze te komediowe, w ogóle chyba teatralne, ja tego dużo przeczytałam w życiu. I żeby znaleźć coś naprawdę, naprawdę dobrego, to nie jest takie proste, żeby napisać dobrą rzecz. Czasami ktoś może mieć ochotę napisać. To też nie jest takie oczywiste, bo nawet znani twórcy, jak na przykład Norm Foster, który płodzi tych sztuk mnóstwo, no to ma lepsze i gorsze. No i to też jest normalne. Nigdy nie jesteśmy na tym samym poziomie. Więc to nie jest takie oczywiste, że te sztuki rzeczywiście są tak pod ręką.
I jeżeli pozwolisz, to do repertuaru jeszcze wrócimy, bo to bardzo istotny i ciekawy wątek. Chciałem cię zapytać też o przygotowanie i funkcjonowanie takiego organizmu jak teatr, bo jeżeli obserwujemy instytucjonalne teatry, no to wydaje się, że tam wszystko jest zorganizowane, to jest maszyna, która ma wiele trybów, wszystko funkcjonuje, zazębia się. My widzowie oglądamy premierę, podziwiamy, oklaskujemy. Czasami jesteśmy może mniej zadowoleni. No niemniej nie patrzymy na teatr jako na pewien mechanizm. Widać to bardzo, gdy obserwuje się teatry prywatne. Kiedy dyrektor, właściciel, lider teatru nie tylko występuje na scenie, ale on wykonuje mnóstwo funkcji. Ba, on decyduje o kształcie tego teatru. Mnie się zdarzyło wiele razy być w teatrze pani Krystyny Jandy i widzę, że nawet tak wielka gwiazda, tak wielka postać polskiego teatru pojawia się na foyer, żeby przywitać się z publicznością, żeby przywitać ich przed spektaklem, żeby coś poprawić jeszcze w ostatniej chwili i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inne myślenie o teatrze.
Tak, to prawda. O kształcie teatru ładnie to powiedziałeś, tak. Dla mnie kształt teatru to jest istota, czyli w tym wszystkim zawiera się zarówno to, co pokazujemy na scenie, ale to, jak funkcjonujemy w ogóle. No i tak jak powiedziałeś, ja gram we wszystkich przedstawieniach, więc trudno mi być z publicznością przed spektaklem na foyer, ale honory pana domu pełni Jarek Babula, czyli mój wspólnik, i razem robimy ten teatr i rzeczywiście też dobór ludzi, bo tak powiedzieć,
no,
kształt.
Wy decydujecie, prawda?
Tak.
O obsadzie na przykład.
O obsadzie, ale no, decydujemy, co jest, co wybieramy, czyli jaką sztukę wybieramy, jakiego reżysera wybieramy, tak? Potem decydujemy o obsadzie. Ale też takie rzeczy kuluarowe, czyli ludzie, którzy tworzą ten teatr, których nie widać.
Oczywiście.
To też jest ważne, bo to, kogo przyjmujemy, z kim współpracujemy, czyli możemy delegować pewne prace, nauczyliśmy się już też tego, że delegujemy pewne prace i że nie wykonujemy wszystkiego sami. Wcześniej było tak, że wszystko sami. A teraz rzeczywiście mamy fantastycznych ludzi, którzy pełnią funkcje, ale te funkcje są łączone. To nie jest tak jak też w Państwowym Teatrze, że jest garderobiana, że osobno jest pani suflerka i inspicjentka, że jeszcze jest jakaś pani od czegoś i od czegoś. Tutaj nasze dziewczyny są wszystkim. Trzeba zawieźć plakaty i jedzie dziewczyna, która również jest suflerką, inspicjentką, garderobianą, edytorką, plastyczką. My łączymy te rzeczy. Nasz akustyk jest kierowcą, kiedy jedziemy w teren. Nie mamy osobnego kierowcy, więc jakby łączymy te etaty, ale to też powoduje, że chyba ta więź między nami,
jest
ta
większa?
Wspólna sprawa, że oni się... A, rozumiesz, bo to jest tak jak w firmach jesteś odpowiedzialny za jakąś działkę i tyle ci obchodzi. Robisz swoje, wychodzisz do domu. A tutaj oni żyją też tym teatrem, bo no jeżeli trzeba nagle zrobić coś dodatkowego, to jest telefon, słuchaj, czym podjedziesz, czy zrobisz, to tak, jasne, podjadę.
Wiesz, powiedziałbym, że to raczej takie więzi rodzinne.
Tak, zdecydowanie tak. I to zarówno zespół artystyczny, jak i zespół techniczny. No, zespół techniczny jest z nami cały czas, artystyczny się troszeczkę zmienia, przychodzą nowe osoby, pewne powiedzmy nie mają już tego grania tak dużo, ale cały czas i ja też taką rzecz obserwuję, powiem tutaj nieskromnie, bo uważam, że trzeba być w takich sytuacjach nieskromnym, czyli to, że ten feedback od tych moich ludzi, czy to artystów, czy to właśnie od techniki, jest niesamowity. Ludzie przychodzą i mówią, kochamy was, chcemy tu z wami tworzyć, czujemy się tutaj cudownie, czy reżyserzy, czy pozostali realizatorzy. No to jest wspaniałe.
Wiesz, ja myślę, że też taki teatr jak twój jest w jakimś sensie zakładnikiem sukcesu. To znaczy ten sygnał od publiczności, że coś się podoba, że coś jest na dobrym poziomie, że spektakl usatysfakcjonował wielu widzów, że ta szeptana poczta mówiąca, czy wpis w internecie, czy w ogóle informacja do kogoś bliskiego, słuchaj, widziałem ciekawy trochę jest się zakładnikiem takiej sytuacji, prawda? On z jednej strony napędza, ale też mocno zobowiązuje.
Oczywiście, oczywiście i powiem ci, ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak jakiś zaryzykowanie, że ja teraz, nie wiem, mam dwóch reżyserów i jestem przeszczęśliwa i uważam, że nie potrzeba mi nikogo więcej, przynajmniej na ten moment, ponieważ oni robią świetne spektakle. Zatrudniam jak najlepszych aktorów, no i też, kiedy ja czytam tekst, to ja wiem, że to jest dobre. I ja i mam już takie doświadczenie, że ja bardzo często mówiłam tak, ten tekst i wyobraź sobie, nikt z moich osób dookoła
nie potwierdzał.
Nie potwierdzał. I nawet akurat Marcin Sławiński, który u nas reżyseruje, bardzo często mówi, nie chcę tego zrobić. Ale nie dlatego, że może mi się nie podoba, nie czuję tego, tak? To jest zrozumiałe. Marcin zresztą zazwyczaj proponuje nam teksty. On zazwyczaj przywozi
pewne
teksty.
Od razu,
teksty.
Że Marcin Sławiński to jest wielka postać polskiego teatru, nie mówiąc o tym, że no, gigantyczne doświadczenie, jeżeli chodzi o tak. realizację właśnie repertuaru komediowego, farsowego, tej rozrywki na wysokim poziomie.
Tak, absolutnie tak. Czy to tutaj w Teatrze Siemaszkowej, czy u nas Marcin jest zresztą takim naszym ojcem chrzestnym. I tak nazwaliśmy go, że to jest taki ojciec chrzestny, on nam kibicuje, on jest naszym przyjacielem, to jest ktoś więcej, to jest rodzina.
No już pomijam, że kocha Rzeszów miłością absolutną.
Kocha Rzeszów, tutaj jego syn studiował kierunek pilotaż, już teraz jest pilotem, już fruwa, ale Marcin zawsze z sentymentem tutaj przyjeżdża do nas. Także tak, ja czytam i ja wiem, ja mogę... nie do końca być taka pewna w 100%, jaki będzie finał tego spektaklu, jak to będzie wyglądało, ale ja wiem. I nie pomyliłam się nigdy. I nie pomyliłam się.
I to jest, intuicja
i to jest
ważna
niesamowite.
Rzecz,
tak. I jeżeli ja wiem, że to jest fajne, że to będzie dobre, to po prostu tak się potem dzieje. I ludzie przyznają mi rację. No tak, no miałaś rację. Ja mówię, ale nikt z was nie wierzył, że to będzie dobre. No, to też jest doświadczenie. To też jest doświadczenie, no, tych 35 lat w zawodzie i granie w komediach przez szereg lat, no to jednak jest taki rodzaj już tego nosa, że...
Myślę, że to jest ważne, że ta intuicja jest ważną częścią zawodu aktorskiego, ale też myślę tego biznesowego prowadzenia teatru, bo to także przecież jest rodzaj przedsiębiorstwa. Nieładne to słowo, ale niech będzie, prawda? Biznesu artystycznego. To tak jest.
Powiedziałeś o intuicji. Tak, ja ją mam, dużą, i ja czuję pewne rzeczy. Tak, pewne rzeczy czuję, wyczuwam, gdzie warto, gdzie nie warto, z kim warto, z kim nie warto, i rzeczywiście to też pomaga.
No to jeszcze jedna rzecz, mianowicie świetnie publiczność zna w Rzeszowie twój teatr, ty świetnie znasz też oczekiwania publiczności rzeszowskiej. Co się dzieje, gdy pojawiacie się w innych miastach, w innych środowiskach? Zupełnie przecież inne też poczucie, powiedziałbym, humoru mają nasi rodacy w różnych częściach Polski.
No tak, no i znowu powiem coś, co może dla niektórych z Państwa będzie nieskromne, ale tak jak powiedziałam, nie lubię tego słowa skromność, chociaż ona bardzo często jest potrzebna, ale w tym zawodzie trzeba mieć pewność. I ta skromność często może jednak mimo wszystko nam odebrać tę pewność i to działanie. I w związku z tym powiem znowu tak, że... No tam, gdzie się pojawiamy, tam jesteśmy przyjmowani absolutnie wyjątkowo. A po pierwszym spektaklu, ja powiem o naszym tutaj Lubaczowie, czyli miasto niedaleko. I drodzy Państwo, kiedy zagraliśmy pierwszy raz tam Kobietę na zamówienie i ja ogłosiłam ze sceny, że za kilka miesięcy, dwa miesiące przyjeżdżamy z nową sztuką, to... Bilety wyprzedały się tego samego dnia. Następnego dnia zostały, nie wiem, zostało 20 biletów? Chyba jakoś tak. I to nie tylko dotyczy Lubaczowa, bo my jeździmy po całej Polsce. Sucha Beskidzka, wielka sala. I
na Śląsk opanowaliście przecież.
A opanowaliśmy też Śląsk, oczywiście. Wszędzie jesteśmy przyjmowani. Może zdarzyły się jakieś takie wyjątki, których nawet ja nie pamiętam, że no... Aż takich owacji nie było, ale to też zależy od publiczności. To nie znaczy, że jak nie ma standing ovation i nie ma owacji, to nie znaczy, że się nie podobało, bo ludzie często po spektaklu są zamyśleni. Mhm. Albo są tacy właśnie... Ale jednak te energie my czujemy podczas spektaklu. Więc my wiemy, że oni słuchają i nawet jak nie reagują tak, jak byśmy może chcieli. Ja nie lubię rechotu. Ja lubię taki śmiech fajny, taki z duszy, taki z tego przeżycia tego. A jak jest czasami taki rechot, to on też może zakłócać. Ale proszę sobie, drodzy Państwo, nie brać tego do serca, że coś nazywam rechotem, śmiechem. Proszę się śmiać, jeżeli Was bawi,
jestem
nie zastanawiajcie się.
Że aktorzy słyszą publiczność znakomicie i te wszystkie reakcje.
Energia.
Czasami jest to taki śmiech utajony, czasami jest to westchnienie. Jestem przekonany, że...
Ale sama to robię. Ale ja sama to robię. Ponieważ będziemy zaraz po przerwie mówić o naszej najnowszej produkcji i tym razem byłam bardziej widzem niż aktorem podczas tej całej produkcji i wzdychałam i śmiałam się i myślałam sobie, jak ja to przeżywam, czyli drodzy Państwo, absolutnie to wszystko jest dozwolone.
To pozwól trochę muzyki, wracamy do rozmowy, porozmawiamy o spektaklu Zerwanie na żądanie.
Tak.